Pamiętam któregoś dnia, kiedy byłem jeszcze młodym pastorem. Pamiętam któregoś dnia, wróciłem po jakiejś rozmowie duszpasterskiej do domu. Przedłużyła się, więc wróciłem, podejrzewam, gdzieś między 9 a 10, a nie było mnie od rana. Mieliśmy wtedy małe dzieci i wiecie, jak to jest z małymi dziećmi. Że jest dużo pracy. Mieliśmy dużo też pomocy, ale pamiętam, że ten dzień był jakiś szczególny i wyjątkowy, ponieważ wróciłem, otworzyłem drzwi i wiecie, ja byłem tym mężem Bożym, który pomagał ludziom w tamtym czasie. I kiedy wróciłem do domu, spojrzałem na moją żonę i poczułem, że no nie będzie dobry wieczór. Natychmiast odczułem, że jesteśmy na ostrzu noża. Jakby spojrzała na mnie i od razu mówi, a ty gdzieś tak długo był? Wtedy jeszcze mówiliśmy tymi językami. A ty gdzieś tak długo był? I wiecie, nie trzeba było długo czekać, żeby ten namaszczony człowiek, który usługiwał innym ludziom, nagle powstał zupełnie nowy i powiedziałem, a ty myślisz, że co? Że ja budkę z lodami prowadzę? Że po prostu wystarczy, że ją zamknę i powiem dzisiaj już koniec i kolejka idzie do kolejnej budki z lodami? Kobieto, ja z ludźmi mam do czynienia. Oni mają problemy, a ja im rozwiązuję. Jeszcze wtedy myślałem, że można rozwiązać problemy ludzkie. A w zasadzie myślałem, że mogę ja je rozwiązać. I pamiętam, że było napięcie i to szło dalej i eskalowało się dalej, bo wiecie, oboje wiemy, jak używać tej broni. Uczyliśmy się przez lata. Ktoś z was kiedyś używał tej broni przez lata? Języka? Czy jesteście szybcy w ripoście? Czasami po prostu aż się tak złoży, żeby dobrze powiedzieć. Wtedy czasami człowiek niechcący, ale tak jakoś mówi tak, ja też bym tak chciał cały dzień w domu siedzieć i nic nie robić. I wiecie, to powiedzieć to do żony, która z dwójką dzieci w tym czasie malutkich przez cały dzień była sama i musiała rozwiązywać ich problemy i te nagłe sytuacje. I to nie był dobry moment. Nie chcę powiedzieć, że mi się dostało, bo to byłoby nieprawdą. Dostawało mi się przez kolejne parę lat. Ale nic tak naprawdę nie sprawia, że człowiek jakby maleje i to namaszczenie, i to takie powołanie Boże, wiecie, ta wzniosłość, bo człowiek, prawda, do domu ja wchodziłem jak biskup, prawda? Otwierałem i oczekiwałem kolejnej chwały, tymczasem zamiast chwały otrzymywałem odpowiedzi prawdziwe. Dostawałem z różnych stron. I wtedy pomyślałem sobie tak, mój Boże, to jest trudne. Pamiętam, jak w zasadzie miałem bardzo dobre spotkania i prowadziłem bardzo dobre spotkania. Później wracałem do domu i miałem bardzo słabe spotkania w domu. Bardzo słabe miałem spotkania w domu. Miałem bardzo takie namaszczone spotkania wśród ludzi i bardzo takie słabe spotkania w moim własnym domu. To było bardzo ciężkie, bardzo trudne. Zastanawiałem się, jak to wygląda w innych domach i myślałem o tym, ale wiecie, dlaczego nasze te najbliższe relacje są najtrudniejsze? Czy ktoś z was zauważył, że rodzina to jest naprawdę wyzwanie? Dla tych, którzy mają rodzinę, czy zauważyliście, że rodzina to jest wyzwanie? Ja myślę, że wiecie, kiedy analizuję i patrzę na to funkcjonowanie rodziny, zastanawiam się, gdzie indziej pojawiają się takie emocje jak w rodzinie. W zasadzie nigdzie indziej nie powstają takie emocje jak właśnie w rodzinie. Nawet jeśli nie wyrażamy ich od razu bezpośrednio, to jesteśmy tymi, którzy gdzieś noszą rzeczy wewnątrz siebie, to te emocje w nas eskalują do ogromnego poziomu, także bardzo często jesteśmy rozbici w środku, nawet kiedy jesteśmy wewnątrz tego domu. Wiem, że nikt z was nie ma takiej sytuacji, jaką ja miałem, ale każdy z was ma jakąś swoją własną historię. Tamtego wieczoru ta rozmowa nie zakończyła się dobrze. Jaka jest przyczyna tak dużych emocji, które budzą w nas czasami wilka, czasami lwa? Ktoś z was czasami był wilkiem, czasami lwem, niedźwiedziem w domu, czasami słoniem. Dlatego, że są momenty delikatne i człowiek nie wyczuwa tych momentów i tkniesz ogonkiem malutkim czegoś i rozbijasz bardzo wiele. Po prostu emocje domowe są bardzo silne i wszyscy je przeżywamy. Radzimy sobie z tym różnie. Najczęściej nie radzimy sobie z tym. Radzimy sobie, mówię, z tym różnie, bo człowiek zawsze szuka jakiejś ulgi i sposobu, w jakim to można poskładać, jednak nazwijmy to mimo wszystko. Ale jeśli mielibyśmy tak szczerze zadać sobie pytanie, czy sobie z tym radzimy, to większość ludzi szczerze musiałaby odpowiedzieć, że w domach, w naszych najbliższych relacjach, my sobie po prostu nie radzimy. Bardzo trudne są relacje między żoną i mężem, nawet jeśli one się ułożą. Bardzo trudne są relacje między rodzicami a dziećmi, nawet jeśli one się w jakimś czasie ułożą. I nam się wydaje czasami, że kiedy mamy dzieci i później one dorastają i wyjdą z domu, to te relacje, te emocje będą mniejsze. Ale to nie jest prawda, to jest tylko czasowe, ponieważ te emocje tak naprawdę dalej eskalują. I mogą eskalować naprawdę w różne strony i one wyjdą w jakimś momencie, najczęściej na Wigilii. Najczęściej te emocje wychodzą w takich momentach jak święta, Wigilia albo jakieś urodziny i wtedy coś się dzieje. Nie zapomnę naszych wizyt u mojej babci i dziadka jeszcze, kiedy odwiedzaliśmy ich i oni mieli dosyć liczne rodzeństwo, bo ich była szóstka, to jest moja mama i sześcioro, więc te eskalacje mogłem dostrzec już z samych początków mojego dorastania. Wtedy to oczywiście, kiedy trochę alkoholu było rozlane, nie wszyscy macie to, ale jeśli trochę tylko alkoholu było rozlane, no to wtedy te emocje dochodziły, bo ludzie zaczynali sobie mówić prawdę i zaczynali mówić to, co myśleli o sobie wcześniej i to, co i interpretować te wydarzenia, które były wcześniej i zaczęli sobie wypominać. Ktoś z was miał kiedyś taką sytuację, że ktoś wam coś wypomniał albo mieliście wypominki? Nie upominki, wypominki mieliście. Wypominki są bardzo ciekawe. I później oczywiście ta eskalacja emocji była ogromna, a na końcu gdzieś na 4 rano wszyscy siedzieli w kuchni i ze łzami w oczach się tulili i mówili, że jednak cię kocham, ty mordeczko moja, ja cię kocham tak bardzo. I wiem, dlaczego? Bo wewnątrz siebie gdzieś naprawdę kochamy ludzi, którzy są wokół nas, ale nie potrafimy funkcjonować razem z nimi, więc ta mina gdzieś w środku nas istnieje, my nie wiemy, co mamy z nią zrobić i ona wybucha co jakiś czas. I ja przeżywam to również w moim własnym domu, w naszym domu. Pewne rzeczy się zaczęły zmieniać, ale za chwilę powiem wam o tym, bo radzimy sobie na różne sposoby i to są sposoby, w jaki próbujemy sobie poradzić. Więc kiedy widzimy, że jest naprawdę źle, to niektórzy zranieni są zranionymi milczkami. Kiedy ktoś jest dotknięty sytuacją rodzinną, staje się zranionym milczkiem. Taka osoba odchodzi. Jeśli zranisz żonę, to już wiesz, jak to wygląda. Jej nie słyszysz, tylko szafki w kuchni. Jakoś domykane. Ci, którzy wynaleźli samodomykacze w kuchni dzisiaj, to są ludzie, którzy mieli bardzo dużo kłótni i pomyśleli sobie, jak temu zapobiec i wynaleźli samodomykacze. Mógłbym teraz zareklamować jakąś firmę, prawda? Samodomykacze, które tak naprawdę powodują, że nawet jak trzaśniesz, to one tak się zahamują i same dojdą. Błogosławiony mąż, który ma samodomykacze w kuchni. Ale z drugiej strony jest on tym, który się nigdy nie dowie, jak źle jest między nimi, bo zostało jej już niewiele możliwości, kiedy kuchnia już nie trzaska. Więc mamy zranione milczki. To są ludzie, którzy się wycofują, którzy zmagają się ze swoją emocją, nie wiedzą, co z tym zrobić, czują się zranieni przez kogoś, więc ich naturalna reakcja to wycofanie się. Inni próbują sobie poradzić inaczej. Nazwałem ich adwokaci poprawności. To są ci, którzy w domu jeszcze myślą, zaraz, tak nie może być, to trzeba przecież poukładać. To przecież tak nie może być. To są ci, którzy robią wszystko, żeby było doskonale i poprawnie. Musi być przecież doskonale i poprawnie, bo przecież jesteśmy dobrą rodziną. Czy zauważyliście, że niektórzy ludzie nie zadają pytania, jaką są rodziną, tylko zakładają, przecież jesteśmy dobrą rodziną, więc ponieważ jesteśmy dobrą rodziną, to musi być właściwie. Są osoby, które, ci adwokaci poprawności, oni są fenomenalni. Oni sterują wzrokiem. Jeśli to przypada na żonę, to ona wzrokiem steruje męża. Ona podchodzi do niego i mówi, a ty się w co ubrałeś, no? No w co się ubrałeś? Jak ty wyglądasz? No przecież do ludzi idziemy. Idź na górę albo idź do pokoju, zmień to. Przecież przygotowałam ci tam, masz nowy sweter, po co ten stary bierz? No to wygodny jest tak. Nowy bierz teraz sweter. Albo zrób kawę, bo przyszła sąsiadka. Za chwilę ona patrzy, no w jakich kubkach zrobiłeś tą kawę? Nie w tych kubkach się robi kawę, tylko w tych ładnych filiżankach masz podać. On teraz biegnie z tymi kubkami z powrotem do kuchni, żeby podać filiżankach, ponieważ adwokat poprawny, jesteśmy poprawną rodziną, my wszystko robimy bardzo dobrze. Wigilia w takich domach jest koszmarem. Dlatego, że wszystko musi być idealnie, każda emocja jest sterowana i kontrolowana, ponieważ wszyscy musimy się w tym momencie napiąć, żeby wszystko było idealnie. Wszyscy czują się napięci, ale musi być przecież bardzo dobrze. Czy się dobrze to da? No nie da się, więc są te momenty, kiedy wszystko się sypie i wtedy ten adwokat poprawności jest absolutnie zrujnowany. Najczęściej trzaska drzwiami, idzie i mówi tak, mam już was wszystkich dosyć. Aż oczywiście w samotności odzyska siły do kolejnego rozdziału prowadzenia spraw właściwie i wychodzi adwokat na nowo. Teraz będę robił dalej. Niektórzy radzą sobie w ten sposób, więc mamy trochę adwokatów w domu. Ktoś z was gdzieś ma adwokatów w domu? Żeby wszystko było właściwie, dobrze? Gdzie to postawiłeś? Jaką muzykę włączyłeś? Czemu za głośno? Czemu za cicho? Więc mamy tych wszystkich, którzy... Gdy patrzę i widzę, to uśmiecham się. Dlatego, że bardzo często adwokaci poprawności, oni sterują nawet, gdy są goście. Więc można ich łatwo zobaczyć. Można ich łatwo dostrzec. Dlatego, że oni poprawiają przy kimś nawet swoich mężów. Mówiłam mu, żeby się lepiej ubrał, ale on mnie nie słucha. I facet ma 55 lat i czuje się po prostu 10-letnim chłopcem w strzelkami. Bo adwokat poprawności, wiecie, my zawsze w urzędach jesteśmy mali, prawda? Więc kiedy żona staje się adwokatem, staje się urzędnikiem. I kiedy staje się urzędnikiem, stajesz się chłopcem 10-letnim z strzelkami. Mężczyzna wcale nie jest lepszy, gdy jest w roli adwokata. Jest bardziej surowy. Nie jedz już tego ciastka. Byś się opanowała. Zobacz, jak wyglądasz. Już masz te wałeczki. Ja wiem, że wiele ciała to nie jest za mało, to jest dobrze, ale wiesz, nie, naprawdę, no, byś się uspokoiła trochę. Za dużo słodyczy jesz. No zobacz. Widzisz, te spodnie ciasne są. Dobrze, że mają lajkrę i to taką dużą. Bo inaczej byłoby źle. Więc no byś poszła do tego fryzjera. No zobacz na swoją głowę. No jak miotła, prawda? No idź do fryzjera. Nie, już nie mam za to. Ty zawsze chcesz pieniędzy. Chcę ją posyłać do fryzjera, ale pieniędzy jej nie da. Wszystko jest źle. Rozumiecie? Adwokat poprawności. Życie z takimi ludźmi to jest życie w ciągłej kontroli. Po prostu czujesz się, jakbyś żył i chodził po takiej polu minowym, gdzie te takie malutkie wąsiki wystają. Jak dotkniesz tego wąsika, to buch. Więc tak, wiecie, i to jest najciekawsze. Facet po 40 się tego uczy i zaczyna chodzić już tak. Wiecie, jak ma 30 parę lat, to jeszcze to rozwala wszystko. Ale ona mu daje popalić tak, że już tak po 40 on już jest idealny, prawda? I ona myśli sobie tak, no będzie coś z tego chłopa, no go wytrenuje, prawda? Wytrenuje go. Więc mamy tych adwokatów poprawności. Oczywiście niektórzy nie wiedzą, co z tym robić w swoim zranieniu i stają się gryzącymi ofiarami. Więc się wycofują, ale nie wycofują się pasywnie, wycofują się i stają się agresywni. To jest troszeczkę tak, jak jeśli ktoś z was miał zwierzęta albo rozumie trochę zwierzęta, to wie, że nawet dobry pies zacznie gryźć, gdy go zaczniesz bić. On w pewnym momencie zacznie po prostu okazywać swoją agresję, ponieważ ten ból go rozpiera. Więc są ludzie, którzy są zranieni i stają się tymi, którzy gryzą jako ofiary. On jest ofiarą, ale on zaczyna gryźć i on zaczyna uderzać. No i wtedy, kiedy zaczyna uderzać i zaczyna gryźć, to zależy na kogo trafił, ale zaczyna być eskalacja i zaczyna być niedobrze. I to wcale niekoniecznie mówię tutaj tylko i wyłącznie o małżeństwie. Mówię również tutaj o dzieciach, rodzicach, o bliskich naszych relacjach w domu, ciocia, wujek. Czyli sami swoi nasi, rozumiecie? Sami swoi nasi. Niektórzy przeszli wszystkie reakcje już wcześniej i po pewnym czasie stają się takimi zobojętniałymi zombie. Czy spotkałeś kiedyś człowieka, który już zobojętniał, jest jak zombie? Wyrzuciłbyś śmieci. Pozmywałbyś naczynia. Gdzie idziesz? Spać. Dobranoc byś powiedział. Dobranoc. To już jest taka ostateczna faza. Ja patrzę na mężczyzn czasami 50, 60 i niektórzy z nich już zaczynają być zombie. To się już zdarza po 40, ale kobiety też potrafią być już, one już rezygnują z życia. Wiecie, kiedy kobieta rezygnuje z życia, to już nie jest dobrze. Kiedy ktokolwiek rezygnuje z życia, co to znaczy rezygnować z życia? Rezygnować z życia oznacza poddać się w sobie, że już nic nie zadziała. Co za emocje! I to wszystko w naszych domach. Nie ma takiej upartości i takiej zawziętości, jak właśnie w domach. I na domiar tego, wiecie, jak zacząłem szukać w Piśmie Świętym, to na domiar tego wszystkiego Pismo Święte nam wcale nie pomaga od razu. Bo wyobraźcie sobie, któregoś dnia, kiedy tak byłem już pełen myśli morderczych, pomyślałem sobie, no ubiję tą kobietę, no. Po prostu, no panie, no trzymajcie mnie ludzie, no trzymajcie mnie. No ale, no trzymajcie mnie. Czy ktoś z was kiedyś tracił, czułeś, że tracisz kontrolę już nad czymś? A nad dziećmi miałeś taką sytuację? Jak czułeś, że przestajesz już kontrolować dzieci, myślisz sobie, no trzymajcie mnie teraz, bo wezmę to chuchro i wrzucę do góry. No. Wiem, że większość z was wygląda na zbyt świętych, żeby to robić. Dlatego ja tu jestem na tej scenie, no bo to przecież ktoś musi powiedzieć, jak to w domu jest, prawda? Niektórzy z was siedzą tak, prawda, elegancko, tak. I tak myślę sobie, naprawdę? Tak niemożliwe, że tak jest. Ale pierwszy Tymoteusza wcale mi nie pomógł, ponieważ pierwszy Tymoteusza dostałem od razu w serce od Boga, kiedy on mówi w swoim słowie, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Powiedzmy razem, i teraz ja poszedłem do domu z czymś takim, czytam to w domu, patrzę na to, wiecie, i nagle to całe moje namaszczenie, to cały mój powiew ducha, wiecie, ja naprawdę potrafię marynarką naokoło ruszać. Tak się czuję podekscytowany w Bogu. Przedwczoraj to zrobiłem. Przychodzę do domu. Czuję, że znowu jestem człowiekiem. Na spotkaniu odczuwałem, że aniołowie mnie unoszą. Niech mnie wezmą i zaniosą. W domu niech mnie ktoś podniesie i powie, że nie jestem tylko człowiekiem. Odpowiedź jest nieprawdopodobna. Całe 50 lat tego szukałem i znalazłem. Ale musicie obiecać mi, że nie zdradzicie nikomu tej tajemnicy. Słuchajcie, ponieważ to, co wam powiem teraz, absolutnie będzie rewolucją dla waszych domów. Tylko pamiętajcie, nie zdradzajcie tajemnicy, bo ludzie, zanim usłyszą tajemnicę, muszą najpierw rozumieć, z czego się to bierze. Ta tajemnica jest, nazwałem to, w szacunku nadanym. W zasadzie chodzi o dwa rodzaje szacunku, które bardzo często nie wiemy, jak użyć i w jaki sposób on funkcjonuje. To jest szacunek nadany i szacunek zasłużony. Normalnie w życiu my chcemy szanować, i wydaje nam się to sprawiedliwe, szanować według zasłużenia i zasługi. I wydaje nam się, że szanowanie kogoś w wyniku zasłużenia jest najbardziej sprawiedliwą formą szacunku. Ale różnica pomiędzy zasłużeniem a nadaniem jest taka, jak w żywieniu próżniowo wysysanym. Ktoś z was widział kiedyś jakieś jedzenie, gdzie było wyssane powietrze i było w worku foliowym? Często możemy teraz w różnych sklepach to znaleźć. Masz jakiś kawałeczek ryby i wyssane powietrze z tego. To jest tak zwany szacunek zasłużony. Chciałem wam tu pokazać i dmuchać, ale nie chcę tutaj nad tym wszystkim dmuchać teraz. Ale to jest troszkę tak, jakbyś wyciągnął powietrze i zostawił tą formę, która jest. To jest zasłużony, no bo tyle masz, jaki jesteś. I teraz ten szacunek nadany to jest szacunek, który moglibyśmy określić jako taką nadmuchaną bańką, a w środku jest ta postać czy ten kawałek, który ma wiele miejsca i wiele przestrzeni. W domu najczęściej stosujemy zasłużony. Pamiętam, jak często przychodzą kobiety i najczęściej kobiety mówią tak, kiedy ja im mówię, bądź posłuszna swojemu mężowi, poddaj się pod swojego męża, ponieważ to jest dobre. I ona wtedy mówi do mnie, ja bym go tam szanowała i była mu poddana, gdyby on jakiś taki był porządny. Ale takiemu to ja się nie poddam. Absolutnie. Inaczej mówiąc, nie będę szanowała takiego. Będę szanowała, jak on dorośnie w końcu, kiedy on dorośnie. Ale wiecie, to jest ogromny dylemat, który w domu zobaczyłem, niszczył mój dom, niszczył nas i niszczył naszą relację. Ponieważ wystarczyło, że moja żona powie, a jakim ty jesteś mężem Bożym, jak ty w domu się tak zachowujesz? Inaczej mówiąc, ja nagle zostałem sprowadzony do pewnej prawdy i do szacunku określanego przez to, jaki naprawdę byłem. I teraz jeśli moja żona będzie szanować mnie według tego, jaki ja jestem, a nie według tego, co mówi Słowo Boże na mój temat, czyli według szacunku nadanego, to coś się wydarzy i za chwilę wam powiem, co się wydarzy, ale to, co się wydarza, jest nieprawdopodobne. Wierzcie mi, że Bóg działa tylko i wyłącznie w szacunku nadanym, a nie zasłużonym. I to jest dylemat. Nawet Jezus nie był w stanie sobie poradzić z tak zwanym szacunkiem zasłużonym. Dlatego, że w Ewangelii Marka mamy taki fragment. Kiedy on przyszedł do swojego miasta i do swojej rodziny, jest powiedziane tak, ludzie mówili o nim. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a jego siostry, czy nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, szacunku, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I wszyscy powiemy, nigdzie. Inaczej mówiąc, wszędzie jest szanowany człowiek z wyjątkiem swojego własnego domu. Dlaczego? Bo wszędzie indziej ludzie, na początku przynajmniej, szanują cię według tego, kim wydajesz im się, a w domu szanują cię według tego, kim cię widzą, jaki jesteś. Więc widzą wszystkie twoje słabości, widzą wszystkie twoje grzechy, twoje upadki, twoje momenty, twoje chwile i zaczynają szanować ciebie według tego. Wypróżniają z powietrza to wszystko i jesteś już tym mięskiem zapakowanym próżniowo. Zapytaj się swojego sąsiada, jak ci się oddycha w próżni? Jak ci się oddycha w próżni? Dlatego, że wierzcie mi, niektórzy ludzie chcieliby wskoczyć wysoko w swoim domu, wysoko, w swojej służbie, wysoko w swoim takim potencjale, który mają, ale nie mają gdzie podskoczyć, bo są próżniowo wyssani. Najważniejsze słowo w tym tekście to jest nigdzie. Nigdzie nie jest człowiek tak nieszanowany, jak w swoim własnym domu, w swojej własnej ojczyźnie. Dlaczego? Bo ludzie, którzy są najbliżej ciebie, widzą ciebie, jakim jesteś, a nie takim, jakim Bóg ciebie uczynił. Inaczej mówiąc, widzą ciebie nie jako potencjał, który Bóg ma w tobie, ale widzą ciebie jako kogoś, kto upada, kogoś, kto jest słaby, kogoś, kto płacze, kogoś, komu się nie udaje i oceniają ciebie według tego. Ktoś z was ma taką sytuację? Ktoś z was widzi to? Pomachajcie do mnie, jeśli widzicie to. Pomachajcie. Niektórzy muszą się obudzić, żeby pomachać, ale pomachajcie mi. Ktoś z was ma takie sytuacje? Tak jest. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak Bóg robi to względem nas. Chcecie zobaczyć? Otrzymałeś od Boga słowa szacunku zasłużonego czy nadanego. Pozwól, że zadam ci pytanie. Kiedy przyszedłeś do Boga, otrzymałeś zasłużony czy nadany? Nadany. Inaczej mówiąc, Bóg powiedział o tobie więcej niż ty się nawet sam czułeś. Przez pierwsze lata ciężko nam jest nawet przyjąć to, jak On nas widzi, tak dobrze nas widzi. Zmagamy się nawet i mówimy, nie, Panie, ja nie jestem sprawiedliwy, ja jestem grzeszny. A On mówi, ty jesteś sprawiedliwy. Ja cię uczyniłem sprawiedliwym. Panie, nie. Inaczej mówiąc, Bóg dmucha w worek, żeby był wielki, i żebyś mógł się rozwijać, a ty czasami sam i ludzie wokół ciebie wyciągają powietrze, ci najbliżsi, żebyś był mięsem próżniowo zapakowanym. Bo to jest prawda o tobie. Czy miałeś kiedyś takich ludzi, którzy przyszli i powiedzieli, chcesz, powiem ci prawdę. Wiecie, nie ma prawdy innej, jak tylko ta prawda. Jezus robił to względem wielu ludzi. Jaki szacunek okazywał grzesznikom? Czy wiecie, że Jezus okazywał szacunek grzesznikom? Faryzeusze i sadyceusze gardzili nimi. Jezus nie gardził nimi. Jezus nie zgadzał się z tym, co robią, ale szanował ich. Wiecie, ludzie nie potrzebują zgody w naszym życiu. Potrzebują szacunku w naszym życiu. Ty nie musisz się zgadzać ze swoim mężem, żeby go szanować. Ty możesz go szanować według tego, jak Bóg mówi. Co powiedział do jawnej grzesznicy? Czy on ją zmieszał? Czy nią wzgardził? Nie. Czy zgodził się z tym, co robiła? Nie. Ale on uczynił ją córką. I napełnił tą przestrzeń wokół niej. Tym powietrzem jesteś kimś wyjątkowym. Nie musisz tak żyć. Bóg będzie ostatnią osobą, która wyciągnie powietrze z twojego życia. I Bóg będzie ostatnią, która będzie chciała wyciągnąć powietrze z ludzi, którzy są wokół ciebie. On nas szanuje, zanim zobaczy w nas zmianę. Zauważyliście to? Szanuje nas, zanim zobaczy zmianę. Spójrzmy. Popatrzcie jeszcze na kilka rzeczy związanych z tym nadanym. Jest takie słowo, kto z was pamięta? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, będziesz mnie szanował, tak? To jest nadany czy zasłużony? Nadany. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, szanuj mnie, nadaję sobie szacunek, nadaję sobie wartość, mówi, szanuj mnie, zanim mnie doświadczysz. Czci ojca swego i matkę swoją. Nadany czy zasłużony? Jaki? Głośno, głośno, wszyscy. Nadany czy zasłużony? Większość ludzi sprowadza to do miejsca, w którym mówi, ja bym go szanował. Możesz powiedzieć tak, ja bym go szanował, gdyby on... Masz swoją historię. Ale słowo mówi, nadaj szacunek. Dlatego, że ty nie musisz się zgadzać ze swoim ojcem, nie musisz się zgadzać ze swoją mamą. Nadaj im szacunek. Uczyń ich w swoich oczach i w swoim sercu godnymi szacunku. Napełnij tym powietrzem to miejsce, w którym są, bo oni w próżni nie mogą rosnąć. Trzeba nadać szacunek. Zobaczcie, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Jest taki fragment. To jest nadany czy zasłużony? Jeszcze raz. Słuchajcie, ja chcę, żebyście mówili głośno, powiem wam dlaczego, bo jak wrócicie do domu, żebyście pamiętali o tym. Bo teraz test, to nie jest test. To nie jest test inteligencji, to nie jest test posłuszeństwa, że ktoś powie nadany. To jest tylko i wyłącznie próba przed tym, żebyś zapamiętał, że jak wrócisz do domu, zobaczysz, jak to jest. Dlatego, że większość z nas funkcjonowała do dzisiejszego dnia według zasłużonego. Słowa typu mężowie, miłujcie żony swoje. To jest nadany czy zasłużony? To jest nadany. Inaczej mówiąc, jak będzie mi gotowała, to będę ją szanował, ale ona mi nie gotuje. Ja przychodzę do domu, pytam, co dzisiaj na obiad? Ona mówi, już jadłam, a ty? No trzymajcie mnie, no. Może być reakcja, trzymajcie mnie. Dlaczego? Bo ja natychmiast chcę sprowadzić ją do miejsca zasłużenia. A mogę również powiedzieć, bardzo się cieszę, że jesteś najedzona. Cieszę się, może chciałabyś teraz zjeść deser, chętnie coś upiekę albo kupię. A twoja żona, która będzie tak dobrze wytrenowana, powie, nie, wiesz co, wydaje mi się, że może zjadłabym trochę lodów, ale nie ma, to ja już lecę, pędzę, lecę, gubię piórka. Więc ty lecisz, pędzisz, robisz jej deser i ktoś może powiedzieć, no tak, to ze mnie tylko sługę zrobi. Nie, szacunek uwalnia, rozwija i szacunek bardzo chętnie jest odwracany w drugą stronę. Za każdym razem, kiedy widzisz kogoś, kto obdarza cię szacunkiem, chcesz go obdarzyć szacunkiem. Za każdym razem, kiedy widzisz i słyszysz dźwięk szacunku, chcesz ten szacunek oddać z powrotem. Szacunek jest nieprawdopodobną dźwignią każdej relacji, a jego brak jest tym, co niszczy każdą. Pokażcie mi ludzi, którzy się bardzo kochają i przestaną wyrażać szacunek względem siebie, i to jest relacja, która się skończy. Niezależnie od tego, jak wielką miłość mają w danym momencie. Szacunek, brak szacunku zniszczy to. Natomiast szacunek nadany dźwignie to na zupełnie nowy poziom. I taka kobieta, czy mężczyzna, czy mama, czy ciocia, czy babcia, czy dzieci będą dźwignięci do zupełnie nowego poziomu przez szacunek nadany. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, bo to jest miłe Panu. Jaki to jest szacunek? Nadany. Wiecie, w swojej starej naturze zasłużony szacunek jest dla nas najwyższym wyrazem sprawiedliwości, ale nadany jest Bożym. Twoja wartość jest Tobie nadana, zanim jest zasłużona. I to jest coś, czego uczyłem się przez wiele, wiele lat i uczę się. I wiecie, pewnego dnia trafiło to do mnie. Panie, ja mam szanować moją żonę nie za to, czy mi gotuje, pierze i rodzi dzieci, ale mam ją szanować, ponieważ Ty mieszkasz w niej, ponieważ Ty dałeś mi ją. To jest Twój dar dla mnie, więc ja chcę szanować ten dar. Jedną z takich największych dylematów mojego życia to był szacunek względem mojego ojca. Dlatego, że kiedy mama i tato rozwiedli się, miałem 7 lat, Mój szacunek do Niego z powodu rzeczy, które słyszałem, które robił i widziałem, które robił, zmalał absolutnie do zera i wszedł na minusową skalę. I pamiętam, przez lata się z tym zmagałem, ponieważ wydawało mi się, że to jest przecież sprawiedliwe, to co ja czuję względem Niego. Ale wiecie, któregoś dnia Bóg upomniał się. Upomniał się po pierwsze, abym Mu przebaczył, a po drugie, żebym zaczął Go szanować i z szacunkiem mówić do Niego. Co jest bardzo trudne i powiedziałbym nawet niemożliwe. Powiedzmy razem, trudne, a w zasadzie niemożliwe. Czy wiecie, że po ludzku to jest niemożliwe, abyśmy szanowali siebie według szacunku nadanego? Dlatego, że normalnie będziemy zawsze sprowadzali wszystko do szacunku zasłużonego. Czyli ja mu odpowiem i będę taka, jaki on będzie dla mnie, a tamtej powiem dokładnie tak samo, jak ona do mnie mówi. I to jest według nas sprawiedliwe, ale to niszczy, to degraduje, to sprawia, że ludzie stają się coraz gorszym miejscu i coraz gorzej przeżywają swoje miejsce życia i swój dom. A wiecie, człowiek, kiedy jest nieszczęśliwy, to nie jest nieszczęśliwy z powodu pracy. Kiedy nie masz pracy, kiedy jest trudno w pracy, kiedy trudno ci idzie w twojej firmie i biznes nie idzie dobrze, to człowiek poradzi sobie z tym. Ale kiedy człowiek w domu jest nieszczęśliwy i czujesz, że wracasz do domu z ciężarem i jest ci ciężko, i zaczynasz próbować poradzić sobie w tych formach, które powiedziałem wcześniej, więc albo stajesz się kontrolującą osobą, stajesz się tym adwokatem poprawności, albo tym zombie w końcu, jak już sobie nie poradzisz, albo tym kąsającą ofiarą, tą gryzącą ofiarą, kimkolwiek, to nie zadziała, to tylko zmęczy, dlatego tak męczą nas, irytują i wzbudzają tak wielkie emocje w nas relacje z naszymi rodzinami najbliższymi. Tak samo też jest w Kościele. Czy wiecie, że powinniśmy kochać Kościół nie dlatego, że on jest doskonały, a dlatego, że Jezus go kocha? Mówić o ludziach dobrze? Uczyć się tego wyrażania o ludziach z szacunkiem, z tym nadmuchanym potencjałem, który Bóg ma dla ludzi? Inaczej będziemy wysysać w tą realność i ta realność będzie doprowadzać nas do miejsca, gdzie będziemy się coraz gorzej czuli, będzie nam coraz trudniej. Zatem wiem, że niektóre kobiety powiedzą do mnie, pewnie na Facebooku dostanę takie wpisy, to co mam teraz już, być ślepa na to, co robi? Nie, nikt ci nie kazał stracić wzroku. Proszę cię tylko o to, abyś spojrzała na Niego według tego, kim Bóg go uczynił i ustanowił w twoim życiu. Zacznij mówić do tego króla, który w nim jest. Zacznij mówić do tego męża Bożego, który w nim jest. Ależ pastorze, co ty opowiadasz? Przecież ja wiem, jaki on jest. Właśnie o tym mówię. Żebyś przestała być tą najbardziej inteligentną, najbardziej kontrolującą, najbardziej wspaniałą, poprawną. Abyś ty przestał narzekać, jaka ona jest. O, ta moja kobieta tylko ciągle pieniędzy chce. To daj jej tyle, żeby przestała. Jak jej dajesz po dychaczu i myślisz, no może to zatka tą dziurkę, no nie zatka, no. Dychacza na dzień albo dychacza na tydzień. Masz, kochanie, kup sobie coś. Idziesz do forum, masz 20 zł, poszalej. Ona powie, tak, tylko tyle? To mam poszaleć w Grycanach tylko? Ale wtedy, jak zjem 5 gałek, to będziesz miał do mnie pretensje, że znowu przytyłam. A to dawaj te 2 dychy. Bóg pragnie to uzdrowić. Pragnie uzdrowić to. Dzisiaj stoimy w obliczu takiej sytuacji. Albo będziemy po ludzku budować nasze domy, albo zobaczymy, że najbliższe relacje nigdy nie są zbudowane po
po ludzku, gdy są właściwe, ale są te relacje zbudowane Jego mocą, Jego siłą, bo w nas nie ma siły, abyśmy ten nadany szacunek z siebie wydobyli. To musi płynąć z mocy Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie razem stanęli, właśnie w tej wieczerzy, powstańmy razem. Wierzę w to, że to jest moment, w którym niektórzy z was rozpoznają swoją bezsilność. Chcę powiedzieć o takiej jednej rzeczy również, że dopóki nie masz Jezusa w swoim sercu, dopóki Jezus nie jest twoim Panem, wszelkie twoje próby budowania bliskiej relacji z kimś skończą się fiaskiem. Ponieważ prawdziwe relacje, prawdziwa miłość, posłuchajcie, pochodzi od Niego, nie od nas. Ty nie masz siły, żeby kochać wystarczająco. Ty nie masz siły, żeby wystarczająco wyrażać szacunek względem drugiej osoby. Ta siła przychodzi od Niego. Dzisiaj, kiedy wrócimy do domów, kiedy zobaczycie swoich najbliższych, swoje dzieci, swoją żonę, być może swoich znajomych, być może kogoś odwiedzicie, być może nawet jeśli jesteś sam dzisiaj po południu, to być może nawet gdy wyjdziesz tutaj na hol i będziesz rozmawiał z kimś, popatrz na ludzi i zobacz, że oni tak naprawdę są godni wszelkiego szacunku. Bóg ich wybrał, Bóg ich ukochał, on ich docenił. Zanim się poprawili, przyjął ich. Zanim się poprawili, odkupił ich. Zanim zrobili jakikolwiek progres, coś się dokonało. I dzisiaj, kiedy będziemy podchodzili tutaj do wieczerzy, będziemy ją tutaj spożywali, poproszę was, abyście podchodzili. Jeśli oglądacie nas w tej chwili, jesteście częścią też naszego Kościoła, możecie śmiało brać udział w tej wieczerzy razem z nami. Możesz wziąć kawałek chleba, soku. Być może oglądasz na żywo dzisiaj razem ze swoją żoną, ze swoim mężem, być może z przyjaciółmi. Chciałbym, żebyście popatrzyli na siebie dzisiaj. Jeśli masz na kogo popatrzeć dzisiaj tutaj, to popatrz, a jeśli nie, to znajdź kogoś, na kogo możesz popatrzeć. Tylko pamiętaj, to musi być czyste, tak? Więc popatrzmy na siebie też. Popatrz na człowieka, który stoi obok ciebie. Popatrz na ludzi, którzy stoją obok ciebie. Nawet jeśli nie masz tutaj swojej rodziny, popatrz na tych braci i sióstr, którzy są wokół ciebie. Być może jesteś dzisiaj po raz pierwszy i myślisz sobie, ja nie znam tych ludzi. Wyobraź sobie przynajmniej tych ludzi, których masz w domu. To jest Boży dar dla ciebie. Jest jedna rzecz odnośnie rodziny. Nie można jej zmienić. Nie można jej wymienić na lepszą. Nie można sprawić, że nagle ta rodzina po prostu zniknie i teraz pojawi się nowa rodzina. Bo wierz mi, nawet kiedy człowiek już ma nową rodzinę, bo zdarzają się takie sytuacje, że jest rozwód, jest nowa rodzina. Gdzieś w środku ty wiesz, że za tobą jest przeszłość i są inni ludzie. I trzeba im okazać również szacunek i miłość. Szczególnie teraz, kiedy jesteś nowym człowiekiem i należysz do Niego. Przeszłość można odkupić, ale nie odkupisz jej nigdy, próbując ją zatrzeć. Nie wystarczy tylko, wiecie, wyrzucić zdjęcia i te telefony ze swoich komórek, ponieważ najbliżsi rodziny są w sercach. Dlatego, kiedy podchodzimy tutaj, chciałbym zachęcić was, abyście podeszli małżeństwami, jeśli nie, to z przyjaciółmi, jeśli nie, to ze swoją parą, jeśli nie, to złap kogoś za rękę i powiedz na chwilę, bądź moją parą. I w czasie tej pieśni chciałbym, żebyście, biorąc ten chleb, podzielili się też między sobą i abyście w tej modlitwie, w dzisiejszej wieczerzy nadali szacunek sobie. Asiu, będę Cię szanował za to, kim Bóg uczynił Ciebie. Moje dzieci, będę Was szanował za to, kim Bóg Was uczynił dla mnie. Decyduję dzisiaj w imieniu Jezusa, niech to będzie też Wasza modlitwa, że nie będę z członków mojej rodziny tworzył próżniowe mięso. To nie pasuje na modlitwę, prawda? To tak średnio zabrzmiało. To tak średnio zabrzmiało, ale ubierzcie to w swoje własne słowa. Dlatego, że każdy człowiek
za każdego człowieka została zapłacona najwyższa cena. I każdy człowiek jest darem dla nas. Nawet ten, który jest najtrudniejszym człowiekiem w naszym życiu, jest darem dla nas. To jest dobry moment na pojednanie, to jest dobry moment, żeby sobie powiedzieć: kocham Cię. To jest dobry moment, żeby powiedzieć: będę Cię szanował i poszerzę miejsce wokół Ciebie. Poszerzę przestrzeń wokół Ciebie, abyś mógł, abyś mogła się rozwijać, abyście mogli pójść dalej. Abyśmy mogli budować rodziny, które są nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. Ja nie chcę zwykłego małżeństwa. Ja chcę nie z tej ziemi małżeństwo. Halleluja. Ja nie chcę rodziny zwykłej. Ja chcę nie z tej ziemi rodziny. Nie kościoła zwykłego. To ludzie, nie, niezwykły. Niezwykłe wspólnoty. Niezwykłe kościoły. Halleluja. Niezwykła woda życia. Gdzie ludzie się szanują, wiedząc o sobie wszystko.